Naszym gościem jest pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże, panie profesorze, panie pośle.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Zacznijmy od Brexitu. To temat gorący, nie tylko ze względu oczywiście na to, że jeden z krajów opuszcza Unię Europejską, ale także na obecność wielu naszych rodaków na Wyspach Brytyjskich. Czy w niedzielę podczas szczytu dojdzie do przyklepania, do przyjęcia porozumienia między Wielką Brytanią a Unią Europejską?
To jeszcze nie zostało przesądzone, gdyż cały czas premier Wielkiej Brytanii, pani Theresa May, stara się prowadzić konsultacje, negocjacje. Jeszcze jutro ma się po raz kolejny już spotkać w Brukseli z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem, a także, co nie jest tajemnicą, premier Hiszpanii stwierdził, że jeśli nie dojdzie do satysfakcjonującego ten kraj wpisu w porozumieniu rozwodowym dotyczącym Gibraltaru, to będzie wetował. W związku z powyższym kwestia jest otwarta. Jakkolwiek większość obserwatorów spodziewa się, że jeśli kraje nie będą protestowały, to do takiego porozumienia może dojść, zwłaszcza, że do tego porozumienia rozwodowego, które liczy blisko 600 stron, o ile dobrze pamiętam, 585 stron, dołączono dodatkowy dokument zwany deklaracją, która ma 26 stron, która notabene nie jest wiążąca w świetle prawa międzynarodowego i obserwatorzy polityczni, także specjaliści określają ją jako zasłonę dymną czy też kamuflaż, tak aby przyjąć ten obszerny, opasły tekst rozwodowy.
No właśnie wyszła sprawa Gibraltaru. Tutaj z tym związane są przede wszystkim obiekcje premiera Hiszpanii Pedro Sancheza. O co chodzi w sytuacji Gibraltaru?
Hiszpania, jak podkreśla premier, a także minister spraw zagranicznych tego kraju, który wcześniej, przypomnę, był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, nigdy nie pogodziła się z odłączeniem tego terytorium od Hiszpanii, a tak de facto utraciła kontrolę nad tym terytorium na początku XVIII wieku, ale jak powiadam, do dziś się nie pogodziła i w związku z tym oczekiwała, że ta kwestia nie będzie przesądzona w tym tekście rozwodowym. I dopiero całkiem niedawno minister spraw zagranicznych Hiszpanii, a także premier tego kraju doczytali się, że zapis, który dotyczy tego terytorium, absolutnie nie może satysfakcjonować ich kraju. Sprawę postawili na ostrzu noża, twierdząc, że jeśli nie dojdzie do satysfakcjonującego porozumienia, to będą blokować cały dokument rozwodowy. Wprawdzie pani Theresa May stwierdziła, że już rozmawiała, i to w środę wieczorem miała rozmawiać, z premierem Hiszpanii Sanchezem i wyraża umiarkowany optymizm i uważa, że te deklaracje uda się jednak podpisać.
Niektórzy profesorowie prawa Unii Europejskiej wypowiadają się, że pole manewru Hiszpanii w zakresie przyjęcia tego dokumentu, jak jest określany, rozwodowego, jest ograniczone, bo musiał zostać uzgodniony na szczeblu Unii Europejskiej większością kwalifikowaną, co oznacza 20 z 27 państw członkowskich, i zatem Hiszpania nie miałaby mocy prawnej, aby zablokować porozumienie w tej sprawie. Czy tak jest rzeczywiście?
Tego w szczegółach nie wiem, nie potrafię w tej chwili przesądzić. Jakkolwiek nie sądzę, że premier Hiszpanii, mówiąc o zablokowaniu tego dokumentu, nie miał podstaw prawnych, więc nie znam ani motywacji pana premiera Hiszpanii, ani nie wiem, na których to przepisach opierają się ci specjaliści, których akurat ojciec tutaj cytuje. Najważniejszą jest dojście do kompromisu. No jeśli się do kompromisu nie dojdzie, no to po prostu Hiszpania będzie blokować bądź podejmować takie kroki, które będą torpedować to porozumienie.
Panie profesorze, jakby przywódcy państw Unii Europejskiej, Komisja Europejska to jedno, ale także na samych Wyspach Brytyjskich pani, a nawet w partii konserwatywnej pani premier May ma stanowiska opozycyjne wobec tego warunków odejścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Na przykład Dominic Rab, który przecież był sekretarzem do spraw Brexitu, powiedział, że ta oferta, która dzisiaj jest na stole i którą pani premier May przyjmuje, jest gorsza od członkostwa w Unii Europejskiej.
Oczywistą jest sprawą, że tak zwani twardzi brexitowcy będą chcieli storpedować to porozumienie, gdyż zajmują stanowisko podobne do tego, które właśnie cytował ojciec. Następowała sukcesywnie fala dymisji w rządzie pani Terezy May na skutek tego, że uważali, że pozycja Wielkiej Brytanii jest zbyt miękka, nie jest dość sztywna, nie zadawala tych, którzy głosowali za Brexitem. Jednakże przypomnieć trzeba, że w Wielkiej Brytanii mamy do czynienia z dość szczególną sytuacją polityczną w kontekście Brexitu, gdyż to właśnie partia konserwatywna, David Cameron, rozpisał referendum, ale jednocześnie opowiadał się za pozostaniem w Unii Europejskiej. Bardzo duża część konserwatystów namawiała, aby głosować za pozostaniem w Unii Europejskiej. Stało się inaczej i niektórzy oczekiwali, że osoby, które chciały twardego Brexitu, wyjścia jak najszybszego Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, nie przejęły steru władzy. I od dłuższego czasu widzimy, że politycy brytyjscy partii konserwatywnej, którzy byli za pozostaniem, w tej chwili negocjują warunki wyjścia. Dotyczy to m.in. pani premier Teresy May, która była za pozostaniem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Stąd moim zdaniem tak duże perturbacje w tej sprawie, gdyż osoby, raz jeszcze odwołam się do tych słów, które cytował ojciec, i osoby tego pokroju po prostu nie biorą odpowiedzialności za wynegocjowanie warunków Brexitu. Jak wspomniałem, była fala dymisji i nie trudno przewidzieć, że ten blisko 600-stronicowy tekst porozumienia im się nie spodoba i będą próbowali blokować to w parlamencie brytyjskim. I tego spodziewa się większość komentatorów, większość polityków w parlamencie europejskim, że nawet jeśli to porozumienie zostanie zawarte, to pani Theresa May będzie miała bardzo trudne zadanie przekonania także, a może nawet przede wszystkim, członków swojej partii, polityków swojej partii. Stąd też te deklaracje, w których podkreśla się z jednej strony to, co Unia chce zachować, czyli przede wszystkim cztery filary, na których się opiera, a z drugiej jest wyjście w stronę właśnie tych osób i tych opinii o twardym Brexicie, gdzie zaznacza się niepodległość Zjednoczonego Królestwa po wyjściu z Unii Europejskiej. Ale czy to wystarczy? Jak wspomniałem, niektórzy twierdzą, że ten kamuflaż nie wystarczy dla tak zdecydowanych polityków.
Czyli, panie profesorze, reasumując, te kroki, które są przed nami, niedziela jest dniem bardzo ważnym, jeśli dojdzie do tego szczytu przywódców państw Unii Europejskiej, ale nie jest jeszcze przesądzające. Jutro pani premier spotyka się z przewodniczącym komisji Jean-Claude'em Junckerem. Negocjatorzy próbują porozumieć się z Hiszpanią w sprawie Gibraltaru. W niedzielę, jeśli dojdzie do spotkania, przywódcy mogą podpisać umowę o wypowiedzeniu i deklarację polityczną, a wtedy rozpocznie się proces pozyskiwania przez panią premier Theresę May posłów do tego, żeby w parlamencie brytyjskim ta umowa również zyskała większość. Obecnie większość jest przeciwna. No i jeśli parlament brytyjski przyjmie tę umowę, to musi ona jeszcze zostać potwierdzona, ratyfikowana przez Parlament Europejski. I 29 marca to jest ta data, kiedy Wielka Brytania miałaby opuścić Unię Europejską.
Tak, zdecydowanie większość, no wszyscy politycy brytyjscy podkreślają, że bez względu na wynik tych negocjacji, czy też osiągnięcie porozumienia rozwodowego, Wielka Brytania chce wyjść z Unii pod koniec marca przyszłego roku. Decydujące są tu tak naprawdę trzy dokumenty, o dwóch tu mówiliśmy, czyli pierwszy to jest porozumienie rozwodowe, najważniejsze, ale druga to deklaracja polityczna, 26-stronicowa, jak wspomniałem, a jeśli ten proces zakończy się sukcesem, no to czeka jeszcze w kolejce umowa umowa pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią i już w tej chwili negocjatorzy sygnalizują, że osiągnięcie porozumienia w sprawie tej trzeciej umowy będzie trwało ponad 20 miesięcy, 21 miesięcy.
Ale jak rozumiem, cofnięcie tego procesu wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w zasadzie jest już niemożliwe. Czy to jest przesądzone? Czy możliwe jest na przykład, że nagle okaże się, że będzie nowe referendum, do czego niektórzy zwolennicy pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej dążą?
W polityce w tej chwili wszystko jest możliwe, więc można sobie nakreślić hipotetycznie różne scenariusze, że w niedzielę nie dojdzie do porozumienia, albo jeśli dojdzie do porozumienia, to nie zadowoli to większości w Izbie Gmin, zechcą renegocjacji, inni mogą domagać się kolejnego referendum, chociażby na temat tej umowy, na temat tego porozumienia rozwodowego. I wówczas, jeśli by doszło, to mówię hipotetycznie, do referendum w Wielkiej Brytanii na temat porozumienia rozwodowego, co do którego w niedzielę można by przyjąć konsensus, to referendum może się zamienić tak naprawdę w drugie referendum na temat wyjścia bądź pozostania w Unii Europejskiej. Ale to są scenariusze, jak powiadam, hipotetyczne.
Panie profesorze, jeszcze jeden króciutko dosłownie temat związany z Sądem Najwyższym, z zabezpieczeniem TSUE, z siódmą już nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, którą przyjął polski parlament. Czy rząd polski i Zjednoczona Prawica przed Unią Europejską klęknęła, może nie na dwa kolana, ale przynajmniej na jedno?
Ja uważam, że rząd Zjednoczonej Prawicy po prostu skapitulował wobec zdecydowanej akcji unijnych instytucji. Pamiętam, jak premier Mateusz Morawiecki w Strasburgu odpierał zarzuty i twierdził, że rząd polski się nie cofnie, bo Sąd Najwyższy jest synonimem, symbolem postkomunizmu i wskazując, że pracują tam jeszcze sędziowie, którzy orzekali w stanie wojennym. Także, krótko mówiąc, prężył mu skuły. W tej chwili został zmuszony do odwrotu. To nie są żadne negocjacje ani żaden kompromis, bo do kompromisu dochodzi się w sposób klasyczny, że każda strona z czegoś ustępuje. Strona polska mogła z czegoś ustąpić, ale i unijna. W tej chwili Unia Europejska nie ustępuje z niczego i wcześniej też nie ustąpiła. Także moim zdaniem jest to kapitulacja. Jeśli ojciec mówi, że to jest przyklęknięcie, można to też tak odczytać.
A zatem czy wyborcy Zjednoczonej Prawicy, którzy przez ostatnie przynajmniej półtora roku słyszeli właśnie, że nie ugniemy się przed dyktatem, nie będziemy na kolanach, że sędziowie, którzy poszli na emeryturę, to emeryci, że prezes Gersdorf nie jest pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Czy to była takie bicie piany i dzisiaj ci wyborcy mogą czuć się oszukani przez Zjednoczoną Prawicę, przez tę retorykę?
Sądzę, że tak. Ludzie nie wnikają w szczegóły i tak jak przedstawił to ojciec, odbierają, że po prostu zostali oszukani. Ja bym zwracał jednak uwagę na inny aspekt sprawy, zwykłej nieudolności, bo nie zakładam, że rząd polski chciał skapitulować, czy też upaść na kolana przed panem Timmermansem, no bo przecież to on kierował wniosek do TSUE. Po prostu zabrakło osób kompetentnych, to wielokrotnie mówiłem na antenie Radia Maryja, którzy by doradzili lepiej polskiemu premierowi, polskiemu rządowi, jak ten proces przeprowadzić. Zmiana rządu pani Beaty Szydło na premiera Morawieckiego i zmiana polityki względem Unii Europejskiej była błędna i ktoś w rządzie Zjednoczonej Prawicy powinien za to, jak sądzę, odpowiedzieć nawet personalnie.
Dziękuję bardzo. Pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, nasz gość. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiam ojca i wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.